Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa i zapraszam na komentarze. Moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański, co dzisiaj nie bez znaczenia, Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Witam serdecznie.
I Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Nie bez znaczenia, bo chciałbym, żebyśmy zaczęli o rozmowę od nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Przed chwilą wysłuchaliśmy wywiadu z nim. To ciekawy wywiad. Odnoszę takie wrażenie, że rzeczywiście zwyciężyło takie przekonanie, że rektor powinien być po części, albo nawet w dużej części menadżerem, zarządzającym pewną firmą, dla której edukacja i nauka nie jest tylko i wyłączną działalnością.
No, uczelnie państwowe, w tym uniwersytet, mają ogromne kłopoty z naborem na wiele kierunków i wydaje się, że grozi to czasami zamykaniem niektórych uznanych już, czy szanowanych, bym powiedział, no nie tyle wydziałów, co kierunków. I w związku z tym no, pewna doza, bym powiedział, aktywności w zbieraniu ewentualnych chętnych jest tutaj niezbędna. No i jak się wydaje, rektor elekt ma tego typu doświadczenia menedżersko-biznesowe. Trochę to, bym powiedział, rani takie spatynowane, nie wiem, ogląd uniwersytetu jako firmy zajmującej się czystą nauką i tak dalej, ale no życie jednak, jak sądzę, wymaga czegoś, co tak ładnie się nazywa dostosowaniem do potrzeb rynku. I jakby na tle sensu stricte technicznych czy zawodowych uczelni, uniwersytet powoli też w tym kierunku zmierza.
4000 wolnych etatów dla informatyków, właśnie. Jak powiedział nowy rektor, trzeba się tym zająć.
No czyli zapalił zielone światło dla tych, którzy widzą siebie w tym.
Jan Błaszkowski?
Nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego poznałem w dość zaskakujących okolicznościach. W Urzędzie Miasta Gdańska na początku tego wieku, o świcie, o poranku, gdzieś koło 8, wyprowadzanego przez funkcjonariuszy wówczas jeszcze Urzędu Ochrony Państwa. Obecny rektor był wtedy wiceprezydentem Gdańska i smutni panowie z służb specjalnych wyprowadzili go w związku z podejrzeniem, a potem też z aktem oskarżenia wobec Jerzego Gwizdały o brak nadzoru nad miejskim przedsiębiorstwem GPEC.
Chodziło o prywatyzację GPEC.
Chodziło mniej chyba o prywatyzację, a ogromne zaniedbania związane ze zlecaniem jednej z prywatnych spółek konserwacji i napraw sieci energetycznych. Chodziło chyba o 3 miliony złotych. I obecny rektor był w tej sprawie oskarżonym. Sprawa wobec niego nigdy nie zakończyła się ani uniewinnieniem, ani skazaniem, dlatego że po prostu toczyła się tak długo, że umorzono ją ze względu na przedawnienie zarzutów.
Czy twoim zdaniem to cokolwiek zmienia, jakby to powiedzieć, w ocenie pana Gwizdały?
Bardzo ważne jest to, żeby każdy przeciętny mieszkaniec Pomorza, przyszły student, obecny student, gdy czyta dzisiaj biogramy nowego rektora, wiedział również o tym epizodzie w jego życiu, tym bardziej, że on pisze o tym, że był wiceprezydentem Gdańska, ale nie pisze, jak przestał być tym wiceprezydentem. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że takiej jawności życia publicznego to jest bardzo ważne. Poza tym to na pewno jest ważne w kontekście tego, że przedstawiany jest to jako człowiek, który jest bardzo sprawnym menedżerem. Ja nie wątpię, że takim jest. Rzeczywiście przede wszystkim zajmował się chyba w tej chwili na Uniwersytecie Gdańskim zarządzaniem.
No, kanclerzem był.
Był kanclerzem, tak. Więc warto na pewno poznać wszystkie jakby strony i wszystkie aspekty tej jego kariery zarządzającej w ostatnich latach.
Choć przypomnę,
nie przekreśla to jego kompetencji. Dla transparentności życia publicznego ważne jest to, żebyśmy my o tym również pamiętali.
Tym bardziej, że odnoszę wrażenie, że potem miał tę możliwość weryfikacji w tych płaszczyznach, bym powiedział, no, demokratycznych, co by nie powiedzieć. Wybór rektora ma charakter quasi wyborów demokratycznych.
Tak. Tak, na pewno. Mam swój prywatny pogląd dotyczący tego, w jaki sposób te, nazwijmy je, elektorskie gremia Uniwersytetu Gdańskiego traktują swoich wybrańców w momentach, w których pojawiają się jakieś zastrzeżenia co do ich poczynań. Ja chciałbym przypomnieć tutaj o zaskakującej bierności wobec na przykład kwestii związanych z przeszłością i współpracą z Służbą Bezpieczeństwa dziekana Uniwersytetu Gdańskiego, szefa Instytutu Historii, profesora Arno Włodarskiego, który był tajnym współpracownikiem SB i którego jakby kompletnie immunizowano. Znaczy uznano, że to w żaden sposób nie wpływa na jego, na to, kim jest i jak robi. Przyjęto po prostu jego wyjaśnienia.
Tam właśnie przyjęto jego wyjaśnienia.
Tak, tego. Pamiętam, sam jestem historykiem, więc jakby osobiście jestem zainteresowany tym. Pamiętam, jak wówczas rozmawiałem z jednym z profesorów, który był tym na Radzie Wydziału, który wysłuchiwał wyjaśnień w tej sprawie i dziwiłem się bardzo, bo ten pan profesor uczył mnie w czasie na zajęciach historii, jak bardzo ważne jest przy badaniu tego, co było, sięgnięcie do źródeł i sprawdzenie tego, jak było naprawdę. A w sprawie na przykład tego dziekana nikt nie sięgnął do teczki, która się zachowała w gdańskim EPN-ie. Teczki współpracownika. Mogę to skończyć? Ja mówię, panie profesorze, pan profesor mi uczył, że to nie jest tak, że należy tylko zebrać zeznania świadków, ale trzeba na przykład dla wyjaśnienia tej sprawy sięgnąć...
Oj, dostało się życiu akademickiemu w Gdańsku.
Sięgnąć do źródeł. I dlaczego to mówię? Pamiętamy też sprawę uwikłania lustracyjnego, tak bym to eufemistycznie określił, rektora Cejnowy. I też w tych sprawach środowisko akademickie zachowało daleko posuniętą, nazwijmy to, ostrożność.
No dobrze, to w takim razie to co, lustrujemy czy zarządzamy?
Nie, no to jest proste, Janku. Środowisko akademickie ma to do siebie, że nie lubi brać ani pałki, ani pasa do ręki.
I
pewne problemy są traktowane nieco inaczej niż robią to na przykład media. Prawda? Bardziej interesujące dla mnie było to, co powiedział doktor Piekarski, bo tak naprawdę wybór rektora, a kontrkandydatem, przypomnijmy, był profesor Węgrzyn, wybór rektora jest rodzajem deklaracji i taki świat spatynowany nieco, uniwersytecki, raczej profesor Węgrzyn reprezentował.
Choć także sukces w zdobywaniu, jakby to ładnie powiedzieć, osiągnięć takich będziów światowych, bo to także odnoszę wrażenie, że też taka marka uniwersytecka.
Naukowa. No ale właśnie, marka naukowa, której doktor habilitowany Gwizdała jednak nie ma. Jest bardzo zapewne sprawnym menadżerem, ale bardziej się kojarzy z zarządzaniem przedsiębiorstwem niż ze światem akademickim, w związku z czym zobaczymy oczywiście jak będzie, ale z tych pierwszych deklaracji już widać, że to jest takie przeświadczenie, iż Uniwersytet Gdański musi podążać w kierunku wyższej szkoły zawodowej. To znaczy, produkujemy dobrze wykwalifikowanych pracowników dla takiej branży. Natomiast ten poziom akademicki, który jest na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, już interesuje nas trochę mniej. I pasuje mi do tego inny fragment tych zapowiedzi rektora Gwizdały, rektora Lekta, że będzie współpraca międzynarodowa i że będziemy naszych wykładowców, no i pewnie wymiana jakaś studencka do tego będzie, będziemy eksportować do Chin i tam gdzieś jeszcze.
To zobaczymy, jak to będzie. Moment, bo
tam zupełnie marginalnie był poruszany inny problem, który moim zdaniem jest kluczowy. Jeśli Uniwersytet Gdański chciałby budować swoją markę, musiałby sprowadzać duże nazwiska naukowe z zagranicy jako tych profesorów takich wizytujących. O tym tam nie było.
Ja myślę, że jeszcze po chwili przerwy wrócimy do tej takiej ogólnego wymiaru, jak powinny funkcjonować nasze uczelnie i do czego dążyć. Ja myślę, że to jest takie pytanie, które warto będzie dzisiaj jeszcze zadać. Podczas chwili nieobecności spora dyskusja na temat lustracji profesorów, odnoszę takie wrażenie, nierozstrzygnięta, ale chcę jeszcze raz spytać o uniwersytet. Chcę spytać, jak funkcjonować powinna uczelnia i czy rzeczywiście ten taki pomysł, żeby produkować na przykład dla korporacji, które w Polsce się w tej chwili lokują, potrzebują ludzi, którzy mogliby obsługiwać ich systemy komputerowe albo systemy księgowe. To jest dobry pomysł. Przypominam, że moimi gośćmi są Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski i Roman Daszczyński.
Mi się wydaje, że studenci sami jak gdyby pokazują troszkę drogę, w którą chcieliby iść. To znaczy, żeby koniec studiów oznaczał w miarę wysoką pewność zatrudnienia. I to się też jakby przejawia w tym, że coraz mniej jest takich hobbystów, którzy chcą studiować przedmioty właśnie między innymi humanistyczne, które jakby tak wewnętrznie spełniają różnego rodzaju takie inklinacje do badania i tak dalej. Natomiast widać, że wiele kierunków jak gdyby pod tym kątem właśnie rynkowym zaczyna otwierać takie podkierunki, tak, w których no właśnie takie spore ilości będą wychodziły właśnie ludzi do konkretnych zawodów i pracy.
Czy nie jest w tym jednak pewne zaprzeczenie tego, o czym cały czas rozmawiamy? Bo ja rozumiem, że ci ludzie znajdą zatrudnienie zaraz po studiach, a nawet czasami jeszcze w trakcie studiów. No, ale pytanie, co się stanie za 20 lat, mówiąc najkrócej. Czy człowiek, który został skrojony w sensie edukacyjnym do tego, żeby pracować w jakiejś określonej korporacji, jest w stanie no, tak naprawdę być dobrze wykształconym człowiekiem na wszelkie czasy?
Romek ładnie określił to, mówiąc, że Uniwersytet Gdański przekształca się w wyższą szkołę zawodową i że ten profil uczelni, która ma przede wszystkim kształcić specjalistów, na których czeka dzisiaj rynek pracy, chyba został już dawno określony na Uniwersytecie Gdańskim, a teraz przez rektorstwo Jerzego Gwizdały będzie tylko umacniany. Pozostaje oczywiście pytanie o tak zwaną innowacyjność, czyli o to, czy obok kształcenia informatyków uda się wykształcić naukowców, którzy skonstruują komputer przyszłości. Mówiąc tak oczywiście bardzo trywialnie. Czy tylko będziemy produkować na Uniwersytecie Gdańskim użytkowników tych komputerów? Wydaje mi się, że w tej drugiej kwestii, czyli kształcenia naukowców, którzy są innowacyjni, którzy właśnie do nauki dodają tę wartość dodaną. Czy to jest biotechnologia, czy to jest polonistyka, czy to będzie fizyka. W tej sprawie wydaje mi się, że Uniwersytet Gdański w jakiś sposób wywiesza białą flagę.
Choć mi się cały czas wydaje, że tutaj trzeba mieć i rybkę, i akwarium. Znaczy cały czas marzy mi się uczelnia, która z jednej strony potrafi rzeczywiście nie produkować ludzi dla bezrobocia, tylko dla konkretnego zatrudnienia, ale która równocześnie jest sprawnym miejscem do tego, aby tam rozwijać te najwybitniejsze umysły i rzeczywiście też przysłużyć się nauce, ale to są jakby rzeczy, które być może, nie wiem, czy są sprzeczne, czy nie są sprzeczne w życiu akademickim.
Musimy też założyć, że być może odblokują się etaty i będą przyjmować najzdolniejszych właśnie pod kątem robienia dalszej kariery już sensu stricte naukowej. Także, bo przez długi czas nie przyjmowano nowych jakby adeptów, tak, samej nauki. Zresztą to z takich rozmów, bym powiedział, kończących studia też wynikało, że to jest chyba rzadko brany pod uwagę jakby aspekt, co dalej z sobą począć, bo akurat uposażenia...
Tak zwane zostawanie na uczelni tak. Nie było modne. Romek Daszczyński?
To jest trochę tak, że Uniwersytet Gdański poprzez ambicje chyba kolejnych rektorów no, w ostatnich latach niesamowicie rozbudował swoją infrastrukturę.
Kampus
ten nowy kampus w Oliwie jest imponujący, no, ale przez to uniwersytet stał się po prostu jednym wielkim takim administracyjnym molochem, którym trzeba jakoś zarządzać i oczywiście powrotu tutaj do małych zahaczających o genialność środowisk akademickich tutaj chyba nie będzie. Możliwe, że zdarzy się w przyszłości jakiś taki nowy rektor, nowy zarządca, który pchnie tę uczelnię albo skoryguje trochę jej kierunek, ale no, wygląda na to, że rzeczywiście na najbliższe dziesięciolecia będzie to wyższa szkoła zawodowa i że będzie sobie jakoś chyba dobrze radzić w wymiarze finansowym, ale czy da wybitnych naukowców światu? No to chyba nie.
No, myślę, że nie jest przypadkiem, że te tereny Uniwersytetu w Oliwie zlewają się dzisiaj z dzielnicą biurowców. Myślę, że to jest takie przenikanie się nie tylko w kategorii symbolu, ale także pewnego funkcjonalnego dopasowania tych obu struktur.
Te firmy chcą być blisko.
No właśnie, werbowania miejsc z którego mogą brać właśnie ludzi do pracy. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A propos naszych słuchaczy, kilka głosów w obronie profesora Józefa Wodarskiego, także ze środowiska akademickiego. Mamy też głos kogoś, kto był w tym czasie w Radzie Wydziału i mówi, należy do tych osób, które przyjęły tłumaczenie pana dziekana ze zrozumieniem. Moim zdaniem całkowicie się wytłumaczył z tamtej współpracy. To taki trochę kamyczek do naszej dyskusji.
Ja chcę dodać, bo Janek to dosyć mocno poruszył, chcę dodać, że również z profesorem Wodarskim rozmawiałem. Znam tę sprawę dosyć blisko i wiem, że nie jest taka prosta. To oczywiście jest duża pokusa widzieć coś na czarno i biało. W przypadku profesora Józefa Wodarskiego tak nie jest.
Zobaczymy, ja tylko zapraszam, jak to się wszystko... nie chcę, żebyśmy oceniali dziekana, a później, jak przypomniał pan doktor, również prorektora tej uczelni. Ja tylko zapraszam każdego, kto chciałby sobie wyrobić
do bezpośredniego
zdanie,
kontaktu.
Do bezpośredniego kontaktu, na przykład pójścia do archiwum IPN-u i przeczytania zachowanej tamteczki. Nie mówię, żeby po niej skazywać profesora Arno Włodarskiego, ale wówczas ta dyskusja naprawdę będzie o wiele ciekawsza i każdy z nas będzie mógł sobie wyobrazić, jakiś pogląd wyrobić.
Za chwilę po serwisie wracamy do naszych komentarzy. A my wracamy do komentarzy. Dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński i ja, Wojtek Suleciński. Komentujemy. Trochę mieliśmy skłonności do rozmawiania o historii. To chcę raz jeszcze namówić, żebyśmy porozmawiali trochę o historii, a właściwie szansie na to, żeby polską narrację historyczną, nie wiem, jedną z narracji historycznych wprowadzić do tego społecznego obiegu. Przypomnę, że wczoraj prezydent Andrzej Duda był w Markowej, które jest takim miejscem, gdzie powstaje Muzeum Polaków Ratujących Żydów, z takimi też zresztą zacięciem podobnym do Yad Vashem. Tam mają być także sadzone drzewa symboliczne dla tych, którzy byli tymi sprawiedliwymi. Ja powiem w ten sposób, my dłuższego czasu mamy kłopot z tą polską narracją historyczną, bo odnoszę wrażenie, że zgadzamy się z 50% tej narracji, która funkcjonuje, która mówi o tym, że Polacy ratowali Żydów, ale nie mówi się też o tym, że w Polsce przed wojną i w trakcie wojny sporo było przejawów antysemityzmu i z tym już nie bardzo jesteśmy w stanie się pogodzić. Wydaje mi się, że to jest jakiś kłopot, który mamy ze swoimi jakimiś różnymi rzeczami związanymi z przeszłością. Jako historyk wydaje mi się, że nie ma w tym żadnej sprzeczności. Są ludzie tacy i są ludzie tacy.
No ale też wiemy, że ukształtowano taki obraz Polaka ofiary okupacji, prześladowań.
No tak, ale to był sprzeczny obraz z tym, który kształtował się w tym samym czasie na Zachodzie, bo tam, wydaje mi się też zresztą trochę niesprawiedliwie, ukształtował się przeciwny obraz, czyli raczej Polaka szmalcownika.
No i nie da się ukryć, że chodzi o proporcje. I w tym sensie, jak sądzę, to muzeum, no wzorowane prawie, że na izraelskiej Yad Vashem, no ma potwierdzić, że jednak większość zachowała jakby takie, bym powiedział, rygory moralne, empatię wobec prześladowanych. No nie da się ukryć, że też realia okupacji na obszarze byłej II Rzeczpospolitej były całkiem inne niż w innych krajach europejskich i nigdzie nie wprowadzono tak radykalnych rozstrzygnięć dotyczących pomagania współobywatelom pochodzenia żydowskiego, jak właśnie na tych terenach Europy, tu środkowej i wschodniej, między innymi w Polsce. Co też wywoływało, jakby bym powiedział, takie bardzo różne postawy wobec tego zjawiska. No, to, co opisuje tam Gross, inni i tak dalej, no jest jakąś tam, bym powiedział, narracją pokazującą, że właśnie, tak jak powiedziałeś, te postawy są bardzo różne i w każdym społeczeństwie ten, bym powiedział, taki biało-czarny obraz dałby się dostrzec. Jak pamiętamy, kiedyś chyba Mazarin napisał taką książkę Collabo Song o kooperacji rządu Vichy z Niemcami. Francuzi sami dostarczali swoich własnych Żydów do wywozu, do tej machiny zagłady na terenach Polski.
Choć ja przypomnę, że Timothy Snyder, robiąc taką ciekawą analizę, mówił, że jeśli chodzi o Żydów, to i tak oni w znacznie większym procencie przetrwali w tych krajach, które zachowały jakiś element swojej suwerenności, gdy tymczasem wszędzie tam, gdzie mieliśmy do czynienia z rodzajem okupacji niemieckiej, no tak naprawdę to ta szansa przetrwania była minimalna.
Z likwidacją państwa.
No właśnie, więc to też ciekawy, jakby to powiedzieć, odpowiedź na pytanie, znaczy mówiąc najkrócej, Niemcy, pokazujący, że tak naprawdę to Niemcy są tym, który, jakby to powiedzieć, jest u zarania tego wszystkiego, co zdarzyło się w tym momencie, choć z całą pewnością przejawy polskiego antysemityzmu czasów przedwojennych, czy nawet wojennych, zostały zapamiętane przez wielu ocalonych i one weszły do tej narracji historycznej głównie za ich sprawą. Myślę, że też mieli do tego prawo, żeby w ten sposób lub nie inaczej zapamiętać czasy swojej młodości, czy czasy właśnie poprzedzające Holokaust.
Powiem tak. Takie muzeum jest bez wątpienia potrzebne. Wystarczy sprawdzić, ilu sprawiedliwych wśród narodów świata ma Polska. Tak? Jest ten Instytut Yad Vashem, sadzenie drzewek. Polacy mają tam 6620 drzewek. I to jest liczba największa z całej Europy. Dosyć imponującą liczbę reprezentują Holendrzy, drugie miejsce, to jest około 5,5 tysiąca drzewek, ale różnica zasadnicza, tutaj dr Piekarski wspomniał, może nie dość jasno, tak, że były inne zasady gry na terenach zachodnich, zachodniej Europy i w Europie Wschodniej. Mianowicie w Polsce za ukrywanie Żydów nie groziła, tylko była pewna kara śmierci. Ja znam taką sytuację, no to dzisiaj już jest dzielnica Warszawy, Wawer. Pewien człowiek opowiedział mi, że przyjechał, cała ta starsza ludność Wawra o tym wie, przyjechał patrol niemiecki, najwyraźniej był donos, wyprowadzili polską rodzinę z domu, czteroosobową, potem przeszukali dom, znaleźli Żydów, na miejscu zabili jednych i drugich i zakopali. Ci ludzie ciągle gdzieś tam w tym Wawrze leżą bez mogiły i ludność siedzi cicho, ci, którzy wiedzą, do dzisiaj. To są tego typu mechanizmy.
Czyli mechanizmy zarówno pomocy, dramatycznej pomocy, za którą zapłacono najwyższą cenę, jak i tego wszystkiego, co było kolaboracją, czy też szmalcownictwem.
Powiedziałbym heroicznej pomocy, jeśli będziemy pamiętać właśnie o tych warunkach. Z getta warszawskiego Polacy, przede wszystkim organizacja Żegota, wyprowadziła 2,5 tysiąca żydowskich dzieci i uratowała je. To znowu, robiłem ostatnio sylwetkę gdańszczanina, mieszkańca Oliwy, pana Leona Czarzyńskiego, lat 105, który w czasie wojny stracił, że umarła po prostu malutka, półroczna córeczka Basia. I metrykę po prostu oddali Armii Krajowej. Po czym po latach okazało się, że kuzynka Czarzyńskiego gdzieś tam w Toruniu znalazła dziewczynkę dokładnie z tą samą datą, żyjącą kobietę dzisiaj. Z tą samą datą, z tym samym nazwiskiem, nazwisko dosyć rzadkie, mało prawdopodobne, żeby ktoś inny urodził się o identycznym nazwisku. Prawdopodobnie to ta dziewczynka uratowana żydowska dzisiaj żyje wśród Polaków, nawet o tym nie wie. To są tego typu sytuacje. I bez wątpienia takie muzeum jest bardzo potrzebne, po to chociażby, żeby odkłamać historię, bo to, o czym mówiłeś, że na Zachodzie polski antysemityzm był często taki pokazywany jako wzorcowy, jest rodzajem kłamstwa historycznego, bo antysemityzm francuski naprawdę był wzorcowy w tamtym czasie. Wina Amerykanów, którzy zamykali oczy na Holokaust i długi czas nie chcieli w ogóle o tym słyszeć, dzisiaj po prostu w wygodny sposób, przez dziesięciolecia spychali to na słabszych historycznie, w jakiejś opresji historycznej. Więc takie muzeum jest misja Jana Karskiego do tego. Bezwzględnie takie muzeum jest potrzebne. Nie wiem, czy we wsi na Podkarpaciu, raczej w stolicy naszego państwa i gdzieś blisko Muzeum Żydów Polskich, które jest zresztą bardzo potrzebne i efektowne.
Jan Błaszkowski.
Zrobiliśmy wczoraj w redakcji taki test, pytając publicznie w newsroomie dziennikarzy, przede wszystkim z młodego pokolenia, między 20 a 30 rokiem życia, o to, czy wiecie, kto to byli Ulmowie. Zapadła cisza. Nikt nie wiedział, ktoś tam coś słyszał, dopiero poruszony tym, co zobaczył potem w telewizji, że otwierano to muzeum, przypominał sobie, kim była rodzina Ulmów. To pokazuje prawdziwy stan wiedzy przeciętnego młodego człowieka o pomocy Polakom dla Żydów w czasie II wojny światowej. I pokazuje, że te proporcje, o których ty powiedziałeś, Wojtku, że tak 50% uważa, czy też 50% mówi o polskim bohaterstwie wobec Żydów w czasie wojny, a 50% mówi o polskim antysemityzmie, są według mnie zakłócone i przesunięte jeszcze bardziej. To znaczy, że większość, czy w świadomości powszechnej funkcjonują przede wszystkim przykłady Polaków, antysemitów i Polaków szmalcowników. Ja się odwołam...
W Polsce.
Ja uważam, że takie filmy jak pseudohistoryczny film fantasy pod tytułem Pokłosie, paszkwile pseudohistoryka Tomasza Grossa, czy to, o czym obaj mówiliście, mianowicie relacje ocalonych, bardzo krytykujące Polaków. To jest obowiązująca prawda o stosunku Polaków, albo może inaczej, ta powszechna, królująca prawda o stosunku Polaków do Żydów. Są bardzo ciekawe wspomnienia Marcela Rajcha-Ranickiego, Żyda włocławskiego, funkcjonującego na styku kultur niemieckich i polskich, po wojnie oficera SB, potem uciekiniera do Niemiec i papieża literatury niemieckiej, który napisał wspomnienia o tym, jak przeżył II wojnę światową, no też można powiedzieć pod podłogą w rodzinie polskich kolejarzy. I z jednej strony dzięki tym ludziom przeżył tę wojnę. A z drugiej strony w swoich wspomnieniach pisze, jacy oni byli niedobrzy. Jacy byli pazerni, domagający się tylko pieniędzy i za to, żeby on pod tą podłogą gdzieś tam na strychu tę wojnę...
To jest też taka dziwna książka, wojnę Malowany ptak Kosińskiego.
Tak. Chodzi mi tylko o to, że według mnie to te obrazy dzisiaj kształtują tę powszechną świadomość.
No tak, ale czy to oznacza, że...
To jest absolutnie prawdziwy obraz.
Jeśli ocaleni pod powiekami wywieźli taki obraz...
Przepraszam, nie chcę pouczać tych ludzi, ale warto byłoby, żeby zadali sobie jedno podstawowe pytanie. Jak to się stało, że ocalałem?
No tak, ale tutaj mamy bardzo różne wersje.
Jest,
no
ja przypomnę, to nie jest zwykle ocalenie dzięki...
Przypomnę Szewacha Weissa, który na przykład bardzo ciepło wspomina z jednej strony tych, którym zawdzięcza życie, ale z drugiej strony wspomina tych, którymi napotykał się, którzy jakby to być chcieli mu pomóc w odebraniu tego
dominującą
życia.
Narracją w polskiej współczesnej debacie o postawach Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej jest... Ta narracja mówiąca według mnie nie o ulmach, nie o ludziach ratujących Szewacha Weissa, nie o zakonnikach, którzy uratowali Daniela Rotfelda, tylko to jest ta narracja z popkultury, którą znamy z filmu Pokłosie.
Choć ja przypomnę, że jakby to ładnie powiedzieć, wydaje mi się, że niebezpieczne jest moim zdaniem pozbycie się zarówno jednego wątku, jak i drugiego. Problem polega na umiejętności wyważenia tych dwóch rzeczy i dyskutowania.
Słuchajcie, rzecz w tym, że w tej opowieści o rodzinie Ulmów jest i postać, która doniosła na Ulmów, dlatego ta żandarmeria tam przyjechała i stała się tragedia. No i są Ulmowie, więc w jednej narracji, w jednej opowieści można pomieścić jedno i drugie. I potem powiedzmy...
Czyli policjant granatowy, prawdopodobnie Polak, tak, który doniósł na rodzinę Ulmów, no i stał się przykładem tego...
Takich przykładów, gdzie Polacy donosili na Polaków po to, by być może przejąć nawet ich mieszkanie albo zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, no bo jeśli doniosłem, pokazałem, że jestem lojalny wobec władz okupacyjnych, władze okupacyjne będą się ze mną pieściły. Niestety, takie były motywacje. To wszystko warto w sposób spójny opowiedzieć po to, by wychowywać na przyszłość lepszych obywateli, po prostu.
Tak, ale jeszcze taki... Ćwierć wieku temu, jak nie więcej, był taki dosyć długi obraz Claude'a Lanzmanna Shoah, który zjeździł pół Europy i rozmawiał z ludźmi, którzy jakby mieszkają w miejscach byłych miasteczek żydowskich, całych kwartałów i się pyta, czy wiedzą, kto to był wcześniej. Wszyscy zamykają usta, nie chcą o tym mówić, bo jakby podstawowy problem sprowadza się do tego, kto postawił jakby taki, bym powiedział, problem przed tym, jak się zachować, tak? To Niemcy przyszli tutaj i nagle zrównali suwerena, którymi byli Polacy, no z tymi, którzy w całej Europie mieli słabszą pozycję bardzo często, bo antysemityzm to nie był wymysł Polski, nie tylko, tak? Wszędzie mniej czy bardziej to funkcjonowało. I nagle się okazuje, że największa diaspora żydowska w Europie no stanowiła też jakby z punktu widzenia pewnej praktyki machiny niemieckiej no taki element, że tu warto zbudować całe przedsięwzięcie, które ma wyniszczyć.
Pod względem logistycznym było to po prostu najbardziej racjonalne. Tak, tu się zbiegały te szlaki kolejowe, tutaj najłatwiej było ze wszystkich stron dostarczyć Żydów i z tego to wynikało. Natomiast teraz powinniśmy sobie uświadomić, jakie skutki mają działania polityczne w takim wymiarze długofalowym. Jakaś rosła tam ta narracja o Polakach jako żydożercach. I nadchodzi rok 68 i polscy idioci komuniści po prostu rozpętują akcję, która tylko ten obraz utrwala i ten obraz do dzisiaj jest bardzo mocny niestety. Ostatnie lata tak naprawdę go osłabiły, ale wszystko jeszcze przed nami.
No to w takim razie chcę, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest obrazem Polski współczesnej. Trwa szczyt europejski. Tak bym powiedział, w ciszy, dlatego że zdaje się tam za drzwiami nie dogadują. Przed szczytem dowiedzieliśmy się czegoś o Polsce, czyli Martin Schulz znowu się wypowiedział. To jest jakby bohater, jak rozumiem, w tej chwili tych polsko-europejskich relacji, trudnych i skomplikowanych. Chyba już odnoszę wrażenie, nawet polscy politycy nie reagują na to, co Martin Schulz mówi. Choć jest to zapowiedź, moim zdaniem, przykrych okoliczności, bo chyba jednak ponownej debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim to na pewno. Jan Błaszkowski?
Pan Martin Schulz, świadomie czy nie, źle robi obrazowi Europy w Polsce, rozumiany jako taka wspólnota, bo jest w jakiś sposób jej ucieleśnieniem jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego. I co gorsze, źle robi też obrazowi Niemca w Polsce, który w osobie Martina Schulza karykaturyzuje się i zachęca do takiego mówienia, że tutaj nie będzie nas potomek nazistów pouczał, jak mamy działać. I to jest największe niebezpieczeństwo, które się bierze ze słuchania i brania serio wypowiedzi Martina Schulza, że w Polakach słabnie, czy też może osłabnąć taka sympatia, jako naturalna sympatia i poparcie, jakie mamy dla Unii Europejskiej oraz, że może osłabić się, zmniejszyć się ten ogromny kapitał takiego pojednania, którego udało się dokonać po II wojnie światowej pomiędzy Polakami a Niemcami, a który teraz w osobie Martina Schulza, pouczającego Polaków, jak wygląda demokracja i co mamy robić w sytuacji, w której na przykład on milczy w sprawie Nord Streamu 2, czy też milczy w sprawie zagrożenia dla wolności mediów w Niemczech, które przemilczały kwestie napadów i molestowania seksualnego w Kolonii. I to bardzo źle robi obrazowi przeciętnego Niemca w Polsce. I to jest największy dramat, jaki stąd możemy
Janku, mieć. Zaskoczyłeś mnie. Myślę, że pojechałeś naprawdę daleko. Siedzimy tu we czterech w studiu i jeśli zapytam, komu Schulz tutaj psuje obraz Niemca, no to mam wrażenie, że będzie 3-1 na rzecz tych, którym nie psuje. No. On jako przewodniczący, jako szef Parlamentu Europejskiego zabiera...
Też nie jest Niemcem w tym momencie, jest przewodniczącym parlamentu.
Zabiera głos i zabiera głos w sposób bardzo racjonalny. Europa rzeczywiście ma w tej chwili największy problem, którym jest, mówi się, kryzys imigracyjny, ale tak naprawdę jest to katastrofa humanitarna, która u południowych granic Europy ma miejsce. To jest teraz też problem Turcji, która dźwiga obecnie ten kryzys na swoich plecach i w oczywisty sposób chce od Europy wytargować jak najwięcej. I o to Schulzowi chodziło. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie i Polacy. Byliście filarem tych przemian, tej budowy nowej Europy. Dalej postarajcie się dźwigać, nie wychodzić ze swojej roli, bo jeśli nagle zaczniecie przeciwko tej Europie działać, jeśli będziecie łamać standardy obowiązujące w Europie, a tak niestety prezentuje się sprawa Trybunału Konstytucyjnego, no to osłabiacie tę Europę w bardzo trudnym dla niej momencie. To tylko o to Schulzowi chodziło.
No, oczekuję też jakiejś solidarności i pomocy w rozwiązaniu tego. To znaczy to, co gdzieś tam u schyłku rządów pani premier Kopacz, te kwoty, które powinny jakby zostać rozdzielone na poszczególne kraje Unii Europejskiej, no gdzieś w ogóle zaczynają znikać. No i,
znaczy one zniknęły, bo zdaje się nikt nie wypełnił tych zobowiązań.
No nie chcę, no ale też ja mam wrażenie, że te takie, bym powiedział, relacje polsko-niemieckie są psute od jakiegoś czasu dosyć świadomie i właśnie takie postaci jak pan Martin Schulz i różni inni politycy, no są przedstawiani jako prawie, że polakożercy, no którzy koniecznie chcą sprawić, żeby nasz kraj nagle jakiś negatywny stempelek dostał. No trzeba wrócić do początku, no przecież Parlament Europejski nie zajmowałby się w ogóle Polską, no, gdyby nie było ewidentnych powodów. No już nie chcę tu wracać, no Komisja Wenecka, no też przedstawiła swój raport parlamentowi i to jest jakiś punkt wyjścia, tak, no żeby przedyskutować i czekać, co na to rząd polski na razie jest, bym powiedział, spokojnie w tej materii.
To nie Polska jest dzisiaj, jak słusznie zauważył Romek, największym problemem, wyzwaniem, przed którym stoi Unia Europejska. Tym problemem są uchodźcy. Chcę tylko przypomnieć, że to nie decyzją wspólną Unii Europejskiej zaproszono tutaj setki tysięcy uchodźców. Była to suwerenna decyzja Angeli Merkel.
No tak, no ale to też... Przepraszam. Sformułowanie zaprosił jest tutaj pewnym eufemizmem. No to było pytanie, co zrobić z milionem uchodźców, który w tym czasie znajdował się już na Bałkanach albo szturmował granicę Unii Europejskiej.
Nie Unia Europejska, tylko suwerenną decyzją Niemcy, suwerenną decyzją Angeli Merkel zadecydowali, że my Niemcy ich przyjmiemy. Więc o tym rozmawiamy. To nie była wspólna decyzja Unii Europejskiej. I w sytuacji, w której to nie była wspólna decyzja Unii Europejskiej, tylko to była decyzja niemiecka, trudno w tej chwili wymagać od wszystkich członków Unii jakiegoś entuzjazmu do tego, żeby do tej decyzji się przyłączyli oraz oceniania, kto jest bardziej europejski, a kto nie, przez pryzmat tego, czy popiera Angelę Merkel teraz, czy nie?
Wczoraj wysłuchałem... Odnoszę takie wrażenie, że ani politycy niemieccy, i to też przy całej zmienności tej postawy w Niemczech na ten temat, ale myślę, że także politycy oficjalnie niechętnej polityce dotychczasowej Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, tak naprawdę nie mają żadnej recepty na to, co można zrobić w tej sprawie.
Wczoraj wysłuchałem bardzo ciekawej rozmowy w niemieckiej telewizji publicznej z wiceprzewodniczącą frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim, która powtórzyła, ale warto to przypomnieć, dwie podstawowe tezy w tej chwili niemieckiej polityki wobec uchodźców. One są niesamowicie symptomatyczne. Pierwsza teza to taka, że we wspólnej Europie mieszka 500 milionów obywateli. Więc nie jest dużym problemem przyjęcie nawet miliona uchodźców. To jest kropla w morzu możliwości, jakie ma Unia Europejska.
Jedna pięćsetna,
tak. To jest 0,2%. To jest teza numer jeden. Teza numer dwa. Jeśli to nie milion ludzi jest problemem przy absorpcji tej masy, to jedynym problemem jest to, jak my, i tu Niemka użyła określenia, jak my ich verteilen, czyli rozdzielimy. Czyli z perspektywy niemieckiej polityki podstawowy problem z uchodźcami to jest taki, że inni muszą wziąć udział w tym podziale. I dopowiedziała, że tu problemem jest to, że niektóre kraje, a tak naprawdę, jak powiedziała pani polityk niemiecka, rządy tych krajów nie chcą tego podziału. I że gdyby chciały, to problem miliona uchodźców by zniknął. To jest bardzo ciekawe, bo to jest obowiązujące w niemieckiej polityce.
Że nasza dyskusja do pewnego stopnia odzwierciedla to, co być może dzieje się w Brukseli. I teraz jest pytanie, czy to jaki da to skutek, czyli czy sprawa polska, czyli sprawa polskich zmian politycznych w cieniu tego podstawowego problemu europejskiego zniknie, czy też zostanie wyłożona na plan pierwszy. I myślę, że to jest taka dyskusja, którą będziemy toczyć w najbliższych tygodniach. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszczowski.
Dobrego weekendu.
Dziękujemy za uwagę.